myśli Nowego Dzieła, postaram się przedstawić pewne podstawy tej myśli. Mam nadzieję, że to, co Państwa Was bardziej interesuje, pojawi się w pytaniach ewentualnych i w komentarzach po tym wykładzie. Źródłem podstawowym, z którego mam zamiar korzystać, są tak zwane katechezy środowe autonomii ciała. Pierwsze ich wydanie w języku polskim nazywało się Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. To ukazało się w Watykanie w 1986 roku. Są to katechezy środowe, które papież wygłaszał pomiędzy 1979 a bodajże 1985 rokiem podczas audiencji generalnej. I tak jak mówi tytuł tego wykładu, stanowią pewną teologiczną interpretację małżeństwa. Spróbujmy się więc na początek przyjrzeć temu samemu określeniu. To małżeństwo, to teologia małżeństwa, to znaczy, że ta rzeczywistość, która dokonuje się pomiędzy mężczyzną i kobietą, ma także swoje znaczenie dla naszej wiary, prawda? Powiedzielibyśmy swój wymiar teologiczny. A ten taki ceglany tło, to jest szczyt moich umiejętności komputerowych. Chciałbym wszystkim pokazać, czy potrafię zrobić coś takiego, a co prawda nie potrafię już tego wyłączyć po coś. Na połowie ekranu. Albo połączył poprosił, to byśmy dali radę do połączenia. Sam tego niestety nie potrafiłem. A więc tak. Jeżeli mówimy o teologii, chcemy odnieść się przede wszystkim do słów Chrystusa. I tak czyni papież w tych swoich katechezach środowych. Czyli pytanie brzmi tak, co mówi Chrystus o małżeństwie. To jest jeden z podstawowych tekstów. Znamy go z wielu różnych okazji, ze słyszenia tego tekstu podczas liturgii. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. A więc czy możliwe jest w Twojej nowej nauce, czy możliwe jest rozwód? I Chrystus jakby zaczyna odpowiadać jak nie wprost, a mianowicie odnosi się, co dla nas jest bardzo istotne, do Księgi Rodzaju i mówi tak. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I Chrystus cytuje w tym momencie, zwróćcie uwagę, tekst sprzed mniej więcej wielu czasu, 600 lat, 500 lat, powstały mniej więcej 5-6 wieków przed jego narodzeniem. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i mogą, będą oboje jednym ciałem. A tam już nie są oboje z jednym ciałem, a więc Bóg złączył, człowiek pięknie rozdziela. Chrystus cytuje drugi opis stworzenia, z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. I zasadniczo to jest jego odpowiedź dana faryzeuszom. A więc Chrystus mówi tak. Rzeczywiście stawiacie mi realny problem etyczny, ale tak naprawdę to, co ja jako nauczyciel, jako założyciel chrześcijaństwa mogę powiedzieć, czytajcie się Księgę Rodzaju. Tak było na początku. To słowo jest tutaj kluczowe, początek. Odparli więc, odparli faryzeusze. Czemu więc Mojżesz polecił dać kobiecie list rozwodowy i odprawić? A więc przecież Mojżesz dopuszcza rozwody. Na co Chrystus odpowiada, Mojżesz dopuścił to przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc, lecz od początku tak nie było. I proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia w takim razie z następującym sposobem rozumowania Chrystusa. Tak, ludzki grzech w czasie historii Starego Przymierza dopuszczał sytuacje, w których możliwe jest to oddalenie żony z różnych powodów. Ale Chrystus mówi, zamyśle Boże, nie było takiej możliwości. To, co dla nas jest istotne i to, w jakim kierunku chcemy pójść za myślą papieża, otóż chcemy dokonać rekonstrukcji początku. Innymi słowy, chcemy zapytać się, mówimy to do dnia małżeństwa, za Janem Pawłem II chcemy zapytać się o to, czym jest małżeństwo w planie Bożym, tak? Czym jest małżeństwo w zamyśle Bożym. I zaczynamy, idąc za myślą papieża, odpowiadać na to pytanie przez przyglądnięcie się, czym jest małżeństwo w opisach stworzenia. Tak? Bo ono w tych opisach stworzenia zajmuje się bardzo uprzywilejowaną rolę, a więc my chcemy tą rolę, to zadanie zrekonstruować w tym momencie. To jest pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Ten opis z pierwszego rozdziału nazwany jest opisem kapłańskim. Przypuszcza się, że powstał w kręgu pokolenia Lewiego, tych intelektualistów, którzy zajmowali się wówczas opieką nad świątynią. I zasadniczo mowa jest o szóstym dniu stworzenia. O szczycie tego całego sześciodniowego, stopniowego dnia stworzenia, jakim jest stworzenie człowieka. To, co dla nas jest bardzo istotne w tym momencie, to określenie tego, że człowiek, który jest koroną stworzenia, który stworzony jest na sam pomysł, jako pewne najdoskonalsze dzieło Boże, jest podobny do Boga. Jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Zwróćcie uwagę. Uczyńmy człowieka, mówi Bóg, na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, ziemią, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i kobietę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie głodni, rozmnażajcie się, abyście zarobili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami, ptactwem, wszystkimi zwierzętami. Bardzo ciekawe jest, że już niektórzy ojcowie Kościoła, tłumacząc ten opis stworzenia, tłumaczą ten podkreślony fragment, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą. A więc tak naprawdę w myśli chrześcijańskiej bardzo wcześnie pojawia się ten obraz, ta sugestia, że tak naprawdę człowiek w pełni stworzony to jest człowiek, który jest mężczyzną i niewiastą. Dopiero ten obraz jedności małżeńskiej, prawda? Drugi opis stworzenia powie tymi słowami, opuści człowiek swojego ojca i matkę, mężczyzna złączy się ze swoją żoną, także stało się jednym ciałem. Tutaj wyrażone to jest trochę inaczej, ale pewnie człowiek jest mężczyzną i niewiastą. Pojęcie obrazu Bożego, które jest obecne w tym opisie stworzenia również rzuca pewne interesujące światło na to stworzenie człowieka małżeństwem. Dlatego, że od samego początku teologowie Starego Testamentu, potem chrześcijanie, zastanawiali się, na czym polega ten obraz Boży w człowieku. Co to jest takiego? Bo w pewnym sensie całe stworzenie jest podobne do Boga, prawda? Stworzenie jest podobne do Boga. Przyroda jest podobna do Boga, tak jak obraz jest podobny do swojego malarza, który, czy wyraża malarza, który go stworzył. Tak jak w rzeźbie zawarte jest coś z osobowości rzeźbiarza. To jest klasyczna myśl chrześcijańskiej teologii stworzenia. Tak, prawda? Kotek, piesek, kałuż, co pięknie wychodzi, pierwsza Jana Pawłowskiego, to wszystko, prawda, ma jakieś, zawiera jakieś podobieństwo w stwórcy. Ale tutaj jest mowa o tym, że człowiek niesie w sobie szczególny obraz i podobieństwo Boga. I myśliciele chrześcijańscy od samego początku zastanawiali się, co to jest, i oczywiście odpowiadali na pytanie tak, jest to to coś, w czym różnimy się od kotka, pieska, grabowszcza. A więc tak naprawdę ten obraz Boga w nas to jest rozumność człowieka, niewolność. W tym człowiek jest podobny do aniołów i jest podobny do samego Boga. I to był pewien jeden nurt interpretacji tego tekstu. Potem tacy myśliciele chrześcijańscy, jak chociażby święty Augustyn, mówili, że tak naprawdę w psychologii człowieka, czyli w strukturze wewnętrznej, nawet można odnaleźć obraz Trójcy Świętej, bo w człowieku kluczowy jest intelekt, wola i pamięć dla świętego Augustyna. A więc tak naprawdę Augustyn zaczyna tłumaczyć pewną wewnętrzną przestrzeń myślenia człowieka, prawda, mówiąc, że w pewien sposób to jest podobne do relacji między w Trójcy Świętej, co jest naturalne, prawda? Bo świat został stworzony przez Trójcę i musi mieć w sobie, prawda, jakiś obraz Stworzyciela. Ale jest jeszcze druga interpretacja tego problemu. I tą drugą interpretację znajdujemy chociażby w dokumencie niemal na współczesnym, czyli z czasów ostatniego soboru, to jest konstytucja duszpasterstwa w Kościele w świecie współczesnym na UNSPS, która mówi rzecz bardzo ciekawa. Proszę zwrócić uwagę. Kiedy Pan Jezus modli się do Ojca, aby wszyscy byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy, to jest cytat z Ewangelii Świętego Jana, daje znać o pewnym podobieństwie między jednością osób boskich, a jednością synów ludzkich, zjednoczonych w prawie i miłości. Proszę zwrócić uwagę. Pewne podobieństwo, quem similitudo, pomiędzy jednością osób w Trójcy Świętej, a ludzką wspólnotą, prawda, jednością synów ludzkich zjednoczonych w prawdzie i miłości. Ten tekst tak naprawdę mówi tyle, że ten człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga nie tylko jako jednostka, ale także wtedy, kiedy nawiązuje więzi z innymi prawdziwej miłości. I można by, jak zobaczycie to za chwilę w całym szeregu innych tekstów, można by powiedzieć w takim razie, że tak naprawdę człowiek osiąga swoją doskonałość wtedy, kiedy uczy się budować głębokie więzi z innymi. Bo wtedy odbija już ten obraz podobieństwo we mnie, w każdym z nas, to już nie jest tylko obraz podobieństwo jakiejś samotnej monady Bożej. Ale jest to rzeczywiście obraz i podobieństwo trzech osób boskich, tak, zjednoczonych w autentycznej miłości. Jest tutaj coś bardzo ważnego w tym stwierdzeniu, bo jest tutaj coś bardzo ważnego na temat dojrzałości ludzkiej osoby, prawda? Jest tutaj prawda wypowiedziana o tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o swoim dojrzewaniu jako o zdobywaniu pewnych doskonałości, czy zdobywaniu pewnych umiejętności. Tego nas uczy edukacja. Ale można by było zapytać się, gdzie uczymy się żyć nie tylko jako jednostki, które radzą sobie w życiu, ale gdzie uczymy się budować autentyczne, głębokie więzi z innymi, gdzie uczymy się osiągać dojrzałość w tych relacjach międzyosobowych, w rodzinie, w małżeństwie. Możemy się zapytać, może nie musimy się tego uczyć, może to jest po prostu bardzo łatwe i przychodzi nam zupełnie naturalnie, nie sądzę. Prawda? Więc być może to jest tak, że w tej pewnej wizji osoby ludzkiej tutaj pokazane jest, że należy przenieść środek ciężkości na to, co określiłyśmy jako umiejętność budowania więzi z innymi. To podobieństwo pomiędzy wspólnotą ludzką a boską, oczywiście, my tak naprawdę w innych słowach wyrażamy dawną prawdę, starą klasyczną prawdę, czy będziesz doskonały wtedy, kiedy potrafisz kochać. Prawda? Mówimy o tym tylko trochę innymi słowami. Podobieństwo to objawia, że człowiek będący na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na niego samego, nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko przez szczery nawet siebie samego. A do tego wniosku również wrócimy. Człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na niego samego. To jest klasyczna prawda chrześcijańskiej teologii. Że właśnie dlatego, prawda, wiedział o tym autor pierwszego opisu stworzenia, kiedy opis stworzenia człowieka umieszczony jest w szóstym dniu, jako uwieńczenie stworzenia całego świata. Jak interpretują to teologowie? Ano tak, że cały świat jest bardzo piękny, ale i Bóg przyłożył się do tego, żeby stworzyć piękny świat z głębią oceanu i z pięknem gór. Ale równocześnie chrześcijańscy teologowie od samego początku mówią, ten świat jest stworzony kontekstem ze względu na człowieka. Dlaczego? Dlatego, że tylko człowiek jest powołany do życia w przyjaźni z Bogiem, do wejścia w relację przyjaźni z Bogiem, czy też do uczestnictwa w wewnętrznym życiu Boga. Kotek jest kul. I są fajne psy, prawda? I są różne fajne wielorybne rekiny, ale przy całej fajności fauny i flory, które fotografujemy, zrywamy kwiatki, zrywamy owoce, prawda, żeby nacieszyć nimi oko. Nic z fauny i flory nie jest wezwane do tego, żeby się zaprzyjaźnić z Bogiem. I troszcząc się o ekologię stworzenia, prawda, o zachowanie stworzenia, warto o tym pamiętać. Tu nie chodzi o to, że można kopnąć psa, prawda, bo jakby nie kopać, prawda. Ale równocześnie to pięcie psa jest zupełnie czymś innym niż kopnięcie człowieka. Tak? To jest fragment z encykliki Jana Pawła II o Duchu Świętym, Dominum et Vivificantem. I znowu Pan już mówi tutaj o czymś bardzo podobnym. Można powiedzieć, że w Duchu Świętym życie wewnętrzne trójjedynego Boga, klasyczna teologia, staje się, przepraszam, całkowitym darem. A tym mianem wzajemnej miłości między osobami boskimi i przez Ducha Świętego Bóg bytuje na sposób dar. Duch Święty jest osobowym wyrazem tego obdarowywania się, tego bycia miłością, jest osobą miłością, jest osobą darem. To jest klasyczna teologia Trójcy Świętej, urodząca się gdzieś w myśli świętego Augustyna, usystematyzowana przez świętego Tomasza. Krótko mówiąc, w odpowiedzi na to, jak to jest, że są trzy różne osoby, ale równocześnie jest jedna natura, teologia chrześcijańska mówiła na to prawdę, że są trzy różne osoby. Co do tego nie ma wątpliwości, prawda? O tym mówi cała tradycja. Wyznawanie tej prawdy czyni nas chrześcijanami, sprawia, że prawda, jesteśmy w jednym kościele, ale równocześnie to są trzy osoby całkowicie oddane sobie nawzajem, zwrócone na siebie. Tak, zwrócone tak w pełni, jak mówi Grzegorz z Nyssy, że są wyłącznie relacjami, istnieją wyłącznie w relacji do siebie, istnieją wyłącznie wpatrzone w siebie. Jan Paweł II bardzo lubi ten sposób mówienia, kiedy mówi, że one są czystym darem. Pamiętamy, że przed chwilą, prawda, pojawiło się to wrażenie, że Bóg tylko człowieka chciał ze względu na niego samego. Prawda? Tylko każdy z nas tutaj został stworzony nie ze względu na coś, tylko ze względu na niego samego, żeby Bóg się mógł z nami zaprzyjaźnić w takim stopniu, w jakim zaprzyjaźnienie się z orłopęczą nie jest możliwe. Można uwielbiać orłopęcz i uwielbiać tam chodzić, prawda, i kochać, kocham Tatrę, kocham wysokie Tatry, ale zaprzyjaźnił w taki sposób, w jaki uzgłaszał jedna mimo ich całego piękna i majestatu nieboża. A więc tak naprawdę Paweł mówi, że każde stworzenie nosi w sobie znamie daru jako najbardziej pierwotne i podstawowe. Tak naprawdę można by powiedzieć, że Bóg, który jest darem, stworzył całe stworzenie, żeby było darem dla człowieka. Tak? Ktoś ostatnio opowiadał mi o takim gdzieś Jean-Paul Sartre, ten absolutnie konsekwentny ateista, pisze, nie wiem, być może w jakimś, w którymś ze swoich dzienników, być może ktoś z nas mi podpowie, gdzie w każdym razie Sartre, który był wobec siebie uczciwym myślicielem, z całym zdziwieniem notuje, że kiedyś, jako zdeklarowany ateista, wychodzi w piękny dzień na spacer po Paryżu i wychodząc z drzewa, nas wyrywał Jezus: mój Boże, jaki piękny dzień. Prawda? I to jest to coś, że są rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. To jest przypadek, jest własne zdrowie, własne uzdrowienie, czy zachorowanie. Przypadek jest pogoda, przypadek jest własny humor. Czasami się go ma, czasami się go nie ma. I pytanie, czy wobec czasami tego rodzaju fenomenów takie określenie daru, jakby czegoś, co jest darowane. Miłość jest darowana. Prawda? Na miłość się można otworzyć. Miłość można budować, ale tak ostatecznie, kiedy się człowiekowi przytrafia, prawda, to nic coś, co można było zaplanować. Tak? Kiedy się człowiekowi przytrafia, kiedy człowiek jest szczęśliwy, to ostatecznie mówi: dar od Pana Boga. Prawda? Młodzi ludzie mówią do siebie: jesteś dla mnie darem. Jesteś dla mnie wielkim, wielkim darem. To jest ten wymiar rzeczywistości, o którym mówimy. Niemniej, jedynie człowiek potrafi zidentyfikować sam sens daru oraz mówi papież, to są cytaty z tej książki Mężczyzną i niewiastą stworzył i te tajemnicze literki MN. Tylko człowiek jest w stanie zidentyfikować ten sens daru oraz odpowiedzieć Bogu językiem tej identyfikacji, mówi papież. Co to znaczy odpowiedzieć Bogu językiem tej identyfikacji? To znaczy stać się darem. Dla Jana Pawła II to widzenie świata jako daru, widzenie Boga jako daru i wreszcie widzenie siebie jako bezinteresownego daru, to są kluczowe pojęcia w zakresie tego, o czym mówimy, teologii małżeństwa, ale w ogóle ludzkiego życia, bo dotyczą także ludzi, którzy żyją poza małżeństwem. Cały czas jesteśmy zasadniczo w obrębie tego jednego wyrażenia. Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. Prawda? I proszę pamiętać, że to stworzenie człowieka mężczyzną i kobietą, które jest równocześnie na obraz i podobieństwo Boże, jest na obraz i podobieństwo Boże dlatego, że ta relacja małżeńska umożliwia bycie w relacji daru, a przez to jakieś tajemnicze odzwierciedlanie tej rzeczywistości, którą jest Bóg. Innym mówiąc zupełnie prostym językiem, wykładając karę na małe, prawda? Im bardziej kochamy, tym bardziej jesteśmy podobni do Boga, tym bardziej też doświadczamy Boga i smakujemy. Klasyczna prawda chrześcijańskiej antropologii, trochę podana innym językiem. Chodzi więc o wartość oblubieńczego sensu ciała, pisze papież. O wartość przejrzystego znaku, przez który Stwórca wraz z odwiecznym wezwaniem mężczyzny i kobiety i wzajemną fascynacją męskości i kobiecości wpisał w serce oboje Adamu komunii, czyli tajemniczą rzeczywistość swojego obrazu i podobieństwa. Pojawia się tutaj następne pojęcie oblubieńczego sensu ciała. Owarto, że przejrzystego znaku, przez który Stwórca wpisał, które Stwórca wpisał pewne odwieczne wezwanie mężczyzny i kobiety. Oblubieńczy sens ciała. Zasadniczo chodzi o nazwanie tego, chodzi o pojęcie, którym nazwane jest to coś, co w innym języku można określić jako seksualną atrakcyjność ludzkiego ciała. Chodzi o nazwanie tutaj tej rzeczywistości, która w innym języku może być określona jako pożądanie seksualne. Papież, jednym z elementów tej papieskiej teologii ciała jest próba pewnego bardzo zresztą ładnie powiedział kiedyś George Orwell, wygnania z Kościoła ducha manichejskiego, znaczy egzorcyzmowania ducha manichejskiego, czyli próby takiego mówienia o seksualności, o ludzkiej cielesności, o seksualnej atrakcyjności mężczyzny i kobiety, który jest ostatecznym zerwaniem z takim językiem, który o tych sprawach albo w ogóle nie mówi, albo mówi źle, albo mówi ze wstydem. Prawda? Chodzi o to, aby pokazać, że człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga cały, także w swojej cielesności. Chodzi równocześnie o coś, co moglibyśmy nazwać zerwaniem z pewnym dualizmem antropologicznym, czyli przekonaniem, że tak naprawdę, tak jak tutaj jesteśmy, to jesteśmy duchami czystymi, które tak naprawdę z różnych powodów powpadały w te ciała, z którymi mniej lub bardziej się utożsamiamy. Jesteśmy z nich niezadowoleni, bądź zadowoleni, no, bądź niezadowoleni. Tak? Ale jakoś tak powpadaliśmy w te ciała. Chodzi o to, żeby przekreślić taki sposób mówienia. Człowiek nie istnieje poza swoim ciałem. Jeżeli jest obrazem Boga, to także w swoim ciele całym. A więc oznacza to także pewną zmianę stosunku do swojego ciała, do swojej cielesności, do swojej seksualności. Ciało ma w sobie oblubieńczy sens. Co to oznacza? To oznacza, że ciało także w swojej seksualności, która sprawia, że przedstawiciele różnych płci podobają się sobie nawzajem, że mężczyzn i kobiety ciągnie do siebie, że pojawia się pożądanie seksualne, to także jest część tego, co określamy tutaj jako imago Dei. To także jest część tego, co nazwaliśmy tutaj pewnym powołaniem do wzrastania w miłości po to, żeby bardziej być podobnym do Boga. I seksualność jest również tego narzędziem wtedy, kiedy nie staje się jedynie sposobem uprzedmiotowienia drugiego człowieka, czy manipulacji nim, czy traktowania go jak obiekt zaspokojenia swojego pragnienia przyjemności. To jest ten krok zagadni, który tutaj jest obecny. A więc raz jeszcze. Obrazem i podobieństwem Boga stał się człowiek nie tylko przez same człowieczeństwo, ale także przez komunię rodzin, którą stanowią od początku mężczyzna i kobieta. Funkcją obrazu odzwierciedlać tego, czym jest obrazem, odzwierciedlać swój pierwotny. Człowiek staje się obrazem Boga nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii, czy też wspólnoty. Jest wszakże od początku nie tylko obrazem, który odzwierciedla się samotność panującej nad światem osoby, ale niezgłębioną istotą boska komunia osób. Można postawić sobie pytanie, prawda, jak ważne jest to stwierdzenie również dla czegoś, co określilibyśmy jako duchowość małżeńska, jako modlitwa małżeńska, jako wspólne staranie się męża i żony do tego, żeby budować między sobą jedność, prawda? Tę jedność ciała, ale także tę jedność znacznie głębszą, prawda? Jedność ducha, jedność psychiczną, jedność pod A więc to ludzkie bytowanie dla, to wzajemne bycie darem ma charakter dwojakiego naśladowania Boga. Po pierwsze, odbija wewnętrzną strukturę w Trójcy Świętej, gdzie trzy osoby są dla siebie nawzajem darem. Po drugie, ludzkie bycie darem odzwierciedla stosunek człowieka Boga do człowieka. Proszę zwrócić uwagę. Pozwala odnaleźć drugą osobę jako jedyne na ziemi stworzenie, które Bóg chciał dla niego samego. Tworzące komunię osób bycie darem dla drugiej osoby jest więc nieutylitarne i stanowiące istotę postawy afirmacji bycie nami samym. Może pytacie, skąd pochodzi ten tekst, więc ja sam go napisałem. Ale jest streszczeniem myśli papieża. Prawda? Zobaczcie, bycie darem pozwala odnaleźć drugą osobę jako jedyne na ziemi stworzenie, które chciał dla niego samego. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Bóg tak stwarzał człowieka. Tak? Że stworzył człowieka, stworzył jedynie człowieka, oprócz oczywiście aniołów, żeby podzielić się z człowiekiem swoim życiem wewnętrznym, żeby inne słowo, to jest przyjaźń, żeby się zaprzyjaźnić z człowiekiem. Bóg chce się zaprzyjaźnić z człowiekiem i w tym języku, którego teraz używamy, oznacza to, że wszystko jest stworzone pro tempore, ze względu na człowieka. Wszystko inne jest jakby darem Boga dla człowieka. Ale tutaj jest mowa o tym, że każdy z nas jest wezwany do życia w tej perspektywie daru, czy identyfikacji sensu daru, czy mówiąc zupełnie prościej, doświadczenia tego, co to znaczy stać się darem dla innych ludzi. Co to znaczy stać się darem? To znaczy odnaleźć drugą osobę jako jedyne na ziemi stworzenie, które Bóg chciał dla niego samego. Proszę zwrócić uwagę. Czyli każdy z nas, mówi ten tekst, musi tak naprawdę w swoim życiu i w swojej relacji z innymi ludźmi, w relacji małżeńskiej, ale także każdej innej, gdzie spotykamy się z innymi ludźmi, przeżyć ten moment, który ja za chwilę nazwę przebudzeniem. Że nagle zdamy sobie sprawę z tego, że ten, z którym jestem w relacji, to może być relacja małżeńska, relacja przyjaźni, każda inna relacja z drugim człowiekiem, ale ten drugi człowiek jest stworzony przez Boga ze względu na niego samego. Ja tak go muszę odnaleźć. Papież opisuje ten stan, używając jeszcze innego języka, który zaczerpnięty jest z etyki Immanuela Kanta. Mówiąc o tym, używając słów imperatywu kategorycznego, jednej z zasad etycznych Kanta, mówiąc o tym, że to odnalezienie człowieka jako tego stworzenia, które Bóg chciał dla niego samego oznacza, że drugi człowiek nigdy nie może być środkiem do celu, ale zawsze musi być celem moich ciał. Drugi człowiek często jest moim środkiem do celu, bo jeżeli idę do urzędu miejskiego, żeby odnowić swój paszport i spotykam się z osobą, która ma to prawo, prawda, przybicia pieczątki i złożenia swojego podpisu, to ja nie idę do tego do urzędu miejskiego, żeby się zaprzyjaźnić z tą osobą. Ja idę po to, żeby załatwić konkretną sprawę, żeby dostać paszport, tak? A więc w pewien sposób ja traktuję osobę, od której zależy wydanie mi tego paszportu jako środka do celu. Nie chodzi o paszport, a nie o powiększenie kręgu mojego przyjaciół, ale równocześnie mówi Kanta, zanim ja mam drugi, nawet w takiej sytuacji muszę pamiętać, że to jest osoba, że ona nie może być wyłącznie środkiem do zrealizowania moich zamierzeń, ale w pewien sposób, właśnie ze względu na swoją godność, musi być celem samym sobie, ponieważ Bóg ciałko osoby ze względu na jej nerwy stanu. To określenie miłości jako przebudzenie tak naprawdę jest zaczerpnięte z twórczości niemieckiego współczesnego filozofa Roberta Schremana. Ale w sposób bardzo bliski opisuje to, o czym mówi Karol Wojtyła i Jan Paweł II w tej rzeczywistości, o tej rzeczywistości bycia w darze. A tak naprawdę jest jeszcze oprócz tego tekst biblijny, który chciałem Wam przypomnieć. To jest tekst uzdrowienia niewidomego, które następuje w Ewangelii Świętego Jana, następuje w dwóch etapach, to uzdrowienie. To jako praca domowa można ten tekst odszukać. Otóż Chrystus uzdrawia niewidomego i kiedy uzdrawia go jakby podczas pierwszego etapu, kładzie mu, dotyka go, kładzie mu ręce na głowie i potem zapyta, czy coś widzisz. I wtedy ten niewidomy mówi tak, widzę ludzi jak chodzące drzewa. I wtedy Chrystus dokonuje drugiej, dopiero fazy uzdrowienia, po której ten człowiek zaczyna widzieć wyraźnie. I myślę, że tak naprawdę ten tekst metaforycznie interpretowany może oznaczać pewne etyczne przebudzenie człowieka, bo my często widzimy innych ludzi jako chodzące drzewa, jako przedmiot, jako tak naprawdę to ja, jako podmiot, jako to centrum, prawda, teatru mundi. Mam swoje cele, mam swoje zamierzenia, swoje zranienia, swoją wrażliwość, swój świat, swoje zamiary, etc. To wszystko, czego każdy z nas doświadcza w swoim przeżyciu, w swoim życiu wewnętrznym. A drugi człowiek tak naprawdę jest tylko tym, który narusza ten świat, albo jest powodem zranienia, albo jest przeszkodą różnego rodzaju w realizacji tych bogatych zamierzeń, których ja doświadczam. Jest chodzącym drzewem, jest przedmiotem. I tak naprawdę w tym określeniu przebudzenia jest, jak bardzo ładnie mówi Karol Wojtyła, zarówno w swojej tej wielkiej książce Osoba i czynienie, w tym artykule, który tutaj cytuję, chodzi o to, żeby zobaczyć drugą osobę jako drugie ja. Drugie ja. Czyli dokonujemy pewnej transpozycji tego, co znaczy moje ja. Z całym bogactwem moich przeżyć, odczuć, emocji na drugiego człowieka. I zdajemy sobie sprawę, że drugi człowiek właśnie, jako ten, kto jest stworzony dla siebie samego, w żadnej mierze nie jest ani uboższy, ani mniej wrażliwy, ani w żaden sposób mniej bogaty, uboższy wewnętrznie od tego, co ja doświadczam. I pisze Wojtyła tak. A więc przykazanie miłości w swojej warstwie podstawowej, elementarnej stanowi wezwanie do przeżycia drugiego człowieka jako drugiego ja. Czyli wezwanie do uczestniczenia w jego człowieczeństwie. Prawda? Przeżyć drugiego człowieka jako drugie ja. Ja wiem, co to jest moje ja, ale przeżyć drugiego człowieka jako drugie ja. Nie prostą projekcję mnie, ale umieć dotrzeć do tego wszystkiego, co stanowi bogactwo drugiego człowieka. Wiemy teraz, że w tych różnych kursach małżeńskich, które u nas są prowadzone, jednym z podstawowych określeń jest dialog małżeński. Jest cały szereg spotkań małżeńskich, które tak naprawdę proponują tą złotą metodę na często zażegnanie różnego rodzaju konfliktów, czyli szczerą rozmowę o swoich uczuciach. Czyli dokładnie szczerą rozmowę o swoich uczuciach, stawianie sobie ważnych pytań i odpowiadanie na to, na nie, jako sposób tego uczestniczenia w człowieczeństwie drugiej osoby czy przeżycie drugiego człowieka jako drugie ja. I to z jednej strony wiemy wszyscy, to banalnie brzmi, to jest bardzo trudne, a z drugiej strony, naprawdę trudno sobie wyobrazić autentyczną relację bez tego wysiłku. Dziękuję. Przerwa trwa.
Tak, teraz zapraszamy na 15-minutową przerwę, na kawę i herbatę i zapraszamy wszystkich do zadawania pytań i zapisania ich na karteczkach, które rozdamy teraz. Zapraszamy na kolejny wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary. Odbędzie się on 26 maja o godzinie 17. Wyprosi go ojciec Alex Crosswaite. Będzie mówił o filmach i o rozeznaniu duchowym.
Wprowadzenie na ten temat na samym początku nic nie było w moim wyobrażeniu. Więc to jest wywolna na Spiszu rok temu w okolicach Głogóżnej. Tak wygląda, jest bardzo piękne, jak wszystko inne stworzone ze względu na człowieka. A to jest tekst, nad którym teraz będziemy się zastanawiać. Drugi opis stworzenia. Do tej pory myśleliśmy i interpretowaliśmy pierwszy opis stworzenia z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. I teraz drugi nazwany jachwistyczny przez egzegetów, dlatego że na określenie Boga w tym drugim opisie pojawia się słowo Jahwe. Wszyscy go znamy, ostatnio słyszeliśmy go podczas Wigilii Paschalnej, stworzenie ogrodu, stworzenie drzew ze względu na człowieka. Natomiast dla nas w kontekście teologii małżeństwa znacznie istotniejsze jest oczywiście stworzenie Ewy, powstanie pierwszego małżeństwa. I spróbujmy za papieżem znowu zrekonstruować te podstawowe dane, o których mówi nam tekst biblijny. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, żeby przekonać się, jaką ona im nazwę. Każda jedna zwierzę, którą określił mężczyzna, otrzymała nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptaku powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Kilka słów jest tutaj kluczowych. Kluczowe jest to, o czym mówi autor tego opisu, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Słowo używane tutaj to jest słowo hebrajskie, to jest słowo Adam. Tłumaczone jako mężczyzna, ale tłumaczone błędnie, dlatego że tak naprawdę przed stworzeniem Ewy, kiedy nagle pojawiają się dwa hebrajskie słowa isza, mężczyzna, kobieta. Wujek to tłumaczy bodajże jako mąż i mężczyzna, prawda? Żeby zachować to, że to są dwa słowa podobne do siebie. Tak naprawdę powinno być napisane, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Otóż to słowo hebrajskie, które jest używane, to jest użyte tutaj jako pomoc, tak naprawdę ma znacznie bogatsze znaczenie niż polskie słowo pomoc. Bo pomoc, można pomóc komuś wejść do karawanu, można pomóc komuś w niesieniu walizki, czy przejść niewidomemu przez ulicę. To są konotacje słowa pomoc. Natomiast słowo hebrajskie, które tutaj jest użyte, tak naprawdę oznacza uczynił mu zatem pomoc, na kim mógłby się oprzeć. Prawda? A więc kobieta jest uczyniona dla mężczyzny i mężczyzna odpowiednio jest uczyniona dla kobiety nie tylko jako ta pomoc w znaczeniu zewnętrznym, ale ktoś, na kim człowiek może się oprzeć. na w relacji z kim może się rozwijać. I bardzo piękny opis o tym, że człowiek znowu jest różny od tych wszystkich stworzonych przez Boga zwierząt. Nadawanie nas w Piśmie Świętym jest oczywiście równoznaczne ze zrozumieniem i z kontrolą nad rzeczywistością. A więc Adam nadaje nazwy wszystkim zwierzętom, to znaczy tak naprawdę potwierdzenie tej prawdy, że on ma panować nad rzeczywistością. On mówi, jak wszystko się nazywa i tak naprawdę w zastępstwie Boga, tak jak mówią o tym opisy biblijne, ma sprawować, że ma panować nad rzeczywistością. Ale mimo tego całego panowania nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny, czy też pomoc tak naprawdę odpowiednia dla człowieka. Bo chodzi tutaj zarówno o mężczyznę, jak i o kobietę. Papież, interpretując ten fragment, mówi, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z czymś, co można by nazwać pierwotną samotnością człowieka. Że Bóg stwarza człowieka jakby stopniowo. I w tej niemożności utożsamienia się człowieka ze światem zwierząt, z tą uchwałą, z tym, co jest stworzone, człowiek jest sam. To ta samotność człowieka jest przygotowaniem do stworzenia małżeństwa, do powstania małżeństwa. Papież mówi, że tak naprawdę są pewne, możemy powiedzieć o pewnych konotacjach filozoficznych, które mówią o tym fenomenie pierwotnej samotności człowieka. W teologii i w filozofii średniowiecznej istniało pojęcie incommunicabilitas. To słowo jest tak naprawdę dla nas znajome, prawda? Bo źródłem tego słowa jest słowo komunio, o którym mówiliśmy przed przerwą, ale jest tak naprawdę ta głęboka wspólnota z drugim człowiekiem. Natomiast scholastyczne incommunicabilitas oznaczało, że mimo tego, że człowiek jest powołany do nawiązywania więzi z innymi ludźmi, jest w każdej osobie ludzkiej i przez to jesteś osobą, czyli osobno. Jest dla nas taka przestrzeń w każdej osobie ludzkiej, która jest niekomunikowana, która nie daje się przekazać. Jest w człowieku, prawda, jeden z myślicieli mówi, szczelina metafizyczna, prawda, coś takiego, co nie jesteśmy w stanie przekazać innym i tak, co tak naprawdę nie spełnia się w relacji z innymi, spełnia się tylko w relacji z Panem Bogiem. O tym mówi również ta pierwotna samotność. W książce Wojtyły Osoba i Czyn tak naprawdę tym słowem, które pokrywa podobny zakres znaczeniowy jest słowem transcendencja, prawda? Człowiek transcenduje, to znaczy jest ponad, jest zawsze kimś większym, także ponad te relacje, które nawiązuje z drugim człowiekiem. A więc z jednej strony mówimy o tym, że człowiek realizuje się, doskonali się w relacji z drugą osobą. Z drugiej strony jest w nim ta nieprzekraczalna pierwotna samotność. Stworzenie Ewy. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żebra na miejsce do zapewnienia ciała. Potem Pan z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował jej miasto, aby ją wtedy przeprowadził ją do mężczyzny. Kiedy przeprowadził ją do mężczyzny, mężczyzna powiedział, tam dopiero jest kością z moich kości i ciało z mojego ciała. Tam będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Oczywiście ten sen mężczyzny, sen, który w Piśmie Świętym bardzo często odgrywa tą rolę miejsca objawienia. Pamiętamy, że w Ewangeliach bardzo często anioł mówi we śnie, prawda? Mówi do Józefa, że ma uciekać do Egiptu, mówi we śnie, że ma wziąć Marię jako swoją małżonkę. Sen tak naprawdę, czyli ten moment braku ludzkiej aktywności jest w pewnym sensie snem Genezis, jest snem, kiedy następuje stworzenie. Bóg dokonuje jakby drugiego stworzenia, prawda? Wielka sobota, kiedy teksty patrystyczne mówią, że Chrystus śpi. Następuje drugie stworzenie świata. Przy braku aktywności człowieka Bóg na nowo stwarza rzeczywistość. Metaforyka żebel oczywiście oznacza równość natury. Musimy pamiętać, że ten tekst powstający mniej więcej 800 lat przed Chrystusem powstaje w sytuacji, kiedy pozycja kobiet w społeczeństwie jest nie do pozazdroszczenia, prawda? Mamy poligamię, mamy tak naprawdę głęboką dyskryminację kobiet i nagle pojawia się tekst, który radykalnie mówi o równości kobiety z mężczyzną, prawda? To jest to, ta sama natura, to jest to samo. Ta będzie zwana niewiastą pozostała wzięta z mężczyzn. Isza. Mężczyzna i kobieta są powołani do tego, żeby stać się jednym ciałem. I teraz, jak mówiłem już o tym też przerwą, mówiąc o oblubieńczym znaczeniu ciała, papież usiłuje dokonać reinterpretacji tego, co określamy jako płeć. Często mówimy o pędzie seksualnym. Papież używa tego określenia, ale równocześnie podkreśla, że go nie lubi. Dlatego, że pęd seksualny sugeruje porównanie człowieka do zwierząt, czyli prowokuje do pewnego automatycznego traktowania popędu seksualnego. Papież zwraca uwagę, że kiedy Pismo Święte mówi o stosunku seksualnym, używa określenia poznania. Mężczyzna poznał Ewę i ta poczęła. Stosunek seksualny jest poznaniem. Papież mówi, że tak naprawdę poznanie jako doświadczenie drugiej osoby. Taki sposób używania języka dokładnie wprowadza pewien wymiar osobowy. Stanie się jednym ciałem. Płeć w związku z tym jest jednakże czymś więcej niż tylko siłą ludzkiej somatyki, działającą na prawach instynktu. Na poziomie człowieka oznacza ona wciąż na nowo przekraczanie granicy samotności człowieka, wyrażonej w osobowej konstytucji ciała. Przekraczanie to ma w sobie zawsze coś z przyjmowania ze sobą samotności ciała drugiego ja. Ten sposób wyrażania tak naprawdę w tle ma jeden temat, jeden problem. Jak z dynamizmu ludzkiej seksualności uczynić tworzywo ludzkiej przyjaźni? Czy tworzywo więzi oblubieńczej? Jak to, co dzieje się na poziomie fizyczności, biologii, atrakcję seksualną, zamienić w budulec przenikania się osób w małżeństwie, czy przyjaźnienia się osób w małżeństwie. Z całą pewnością konieczne do tego jest to, aby płeć płci, czy seksualności nie traktować wyłącznie jako siły ludzkiej somatyki działającej na prawach instynktu. Kiedy mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, mówi papież, i ja staram się traktować również ten wykład jako pewną próbę wprowadzenia w was to bardzo trudne słownictwo, którym papież w swoich katechezach o teologii ciała się posługuje. Wówczas Adam i Ewa osłaniają się dla siebie tą szczególną głębią własnego ja, o której stanowi właśnie płeć, kobiecość i męskość. Wówczas też w sposób szczególny kobieta jest również dana poznawczo mężczyźnie, a on jej, prawda, pewnej intymności poznania, która niedostępna jest innym, niedostępna jest żadnemu innemu w widzowie, prawda? Jest pewne intymne poznanie siebie, czy intymne doświadczenie siebie. Tak rozumiane stanie się jednym ciałem, odsłania jego dziecięcy sens ciała. Biblijne poznanie oznacza, że przyrodnicza determinacja człowieka przez jego ciało w ogóle przestaje być czymś biernym. Że osiąga Bożą treść właściwą dla świadomych siebie i stanowiących o sobie Bożą. Że niesie w sobie szczególne poznanie sensu ludzkiego ciała związane z ojcostwem i macierzyństwem. Determinacja człowieka przez ciało przestaje być czymś biernym. Prawda? Moment przestaje być czymś niezależnym od ludzkiej woli, od ludzkiego samostanowienia. Ostatni temat, który chciałem podjąć, temat bardzo ważny w tym drugim opisie stworzenia, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, to jest temat wstydu. Jak dobrze wiecie, te opisy stworzenia są bardzo ekonomiczne. Są bardzo krótkie, prawda? Mówią o sprawach ważnych, ale używając tego bardzo prostego języka. W związku z tym niemal dziwne jest, że ten autor sprzed dwudziestu kilku wieków w tym bardzo lakonicznym opisie dużo, stosunkowo dużo miejsca poświęca zjawisku wstydu. Otóż w opisie przed grzechem pierworodnym, w okresie przed grzechem pierworodnym znajdujemy zdanie precyzyjnie mówiące o tym, że chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali nawzajem wstydu. Natomiast po grzechu pierworodnym znowu znajdujemy precyzyjną uwagę, otworzymy tu się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc bałwocki i gołę i zrobili sobie przepaski. Tak naprawdę możemy postawić sobie pytanie, co się zmieniło po grzechu, że nagość zaczęła mieć inne znaczenie. Bo przecież to nie jest tak, że Adam i Ewa nie patrzyli na swoje nagie ciała przed grzechem. Nie widzieli, że są nadzy, tak? Tylko okazuje się, że po grzechu, jak mówi autor biblijny, nagość zmieniła swoje znaczenie. Jej czytając Pismo Święte, musimy się zastanowić, co się stało. Dlaczego nagość Adama i Ewy, która do tej pory, prawda, w jakimś nudyśmie pierwotnej niewinności była bezproblemowa, nagle stała się problemem. Papież pisze tak. Otóż wstyd, który w związku z tym jest pewnym doświadczeniem granicznym, on się pojawia w pewnym momencie, po grzechu, oznacza radykalną zmianę znaczenia pierwotnej nagości kobiety wobec mężczyzny oraz mężczyzny wobec kobiety, która wyłania się w świadomości jako owoc drzewa poznania dobra i zła. Po grzechu nagość zmienia swoje znaczenie. W związku z tym chcemy zapytać się, jak zmienia swoje znaczenie i dlaczego. Otóż tak naprawdę, kontynuuje papież, ten brak wstydu przed grzechem pierworodnym. Brak wstydu, który wiązał się z tym, że nie potrzebowali ubrań, tak? Te przepaski pojawiły się dopiero później. Ten brak wstydu nie oznaczał pewnego niedorozumienia czy pewnego prymitywizmu, ale mówi papież przeciwnie. Ten brak wstydu oznaczał pewną pełnię przeżycia i pełnię komunikacji. Jakiej? Brak wstydu wyrażał szczególną pełnię świadomości i przeżycia, przede wszystkim zaś pełnię poczucia sensu ciała, które wiąże się z faktem byli nadzy. Tak? Brak wstydu to była pełnia poczucia sensu ciała. Myślmy o ogólniejszym sensie ciała przed chwilą. Pierwotna nagość oznacza więc pełnię niewinność poznania drugiej osoby przez ciało. zewnątrz. Papież w swojej analizie wstydu opiera się w dużej mierze na twórczości niemieckiego filozofa Maxa Schellera, który w analizie, filozoficznej analizie wstydu poświęcił dużą uwagę w swojej twórczości, który zwrócił uwagę, że tak naprawdę wstyd łączy się z lękiem. Wstyd łączy się z lękiem i z poczuciem zagrożenia. Bycia widzianym. Co to jest za poczucie zagrożenia? Otóż papież mówi, tak naprawdę wstyd to jest poczucie zagrożenia bycia uprzedmiotowionym, bycia traktowanym jako przedmiot. Widzenie nagości drugiej osoby pozbawionej wstydu oznacza głębie afirmacji tego, co immanentnie osobowe, w tym, co kobiece i męskie, przez to konstytuuje się osobowo i intymność wzajemnej komunikacji, w całej swojej naturalnej prostocie i czystości. Owej pełni zewnętrznej widzialności, o jakiej stanowi nagość fizyczna, odpowiada wewnętrzna premia widzenia człowieka w Bogu, to znaczy będę miał odważę Boga. Innymi słowy. Ten brak wstydu Adama i Ewy oznaczał, że tak naprawdę w tej pierwotnej rzeczywistości żadne z nich nie uprzedmiotawiało drugiego, nie traktowało drugiej osoby jako przedmiot, jako środka do zrealizowania swoich celów, używając tej formuły narodowskiej, czy po prostu jako środka do osiągnięcia własnej przyjemności. Okazuje się, że wstyd pojawia się wtedy, kiedy po grzechu pojawia się w człowieku coś, co późniejsza teologia nazywa pożądliwością drugiego człowieka. Prawda? Pożądliwością, czyli tą sytuacją, w której ciało drugiej osoby staje się jakby nie do końca przezroczyste dla osoby. Jesteśmy w stanie patrzeć na ciało drugiej osoby, patrzeć na ciało, niekoniecznie pamiętając o tym, że to jest ciało drugiej osoby. Prawda? W związku z tym, że to, prawda, tego ciała, tej radości nie można wykorzystać, nie można manipulować, nie można zawłaszczyć, nie można wykorzystać. Wstyd Adama i Ewy to jest lęk przed sobą nawzajem, mówi papież. To jest poczucie, że ta pewna bezpośredniość, intymność, autentyczność ich więź jest zagrożona, ale równocześnie to jest lęk przed Bogiem. Adam i Ewa chowają swoje nagie ciało za przepaskami, ale równocześnie chowają się za zarośla ogrodu przed Bogiem, który się przechadza. Dla siebie stają się zagrożeniem, ale równocześnie zaczynają patrzeć na Boga, który stworzył cały piękny świat dla nich. Dał im siebie nawzajem również jako na zagrożenie. Prawda? Przez nagość ujawnia się człowiek pozbawiony uczestnictwa w darze. Człowiek wyobcowany z tej miłości, która była źródłem pierwotnego obdarowania, źródłem pewnej miary dobra przeznaczonej dla stworzenia. Papież pokazuje, że ta zmiana znaczenia pierwotnej nagości ma kilka swoich wymiarów, a więc jest lęk przed Bogiem. Jest ukrycie się za ośla pogrodu. Mówi Adam na pytanie, gdzie jesteś? Mówi, usłyszałem twoje głosy, przestraszyłem się, prawda? I ukryłem się za roślin. I możemy tylko postawić pytanie, co się stało, prawda? Że ten, kto był dawcą tego pięknego stworzenia ogrodu, nagle stał się kimś, kogo trzeba się bać, kogo Adam się przestraszył. Nie wydarzyło się nic ze strony Pana Boga, prawda? Okazuje się, że to grzech Adama, jego to, że on uległ mężowi, sprawia, że nagle się zaczyna bać kogoś, kogo się nie trzeba bać. Tak? Podobnie jak nagle nagość uzyskuje jakieś znaczenie, którego nie ma w pierwotnym zamyśle stworzenia. Ciało traci tę przejrzystość znaku jako wyraz osoby, równocześnie jako wyraz obrazu i podobieństwa Bożego wyciśniętego w cielesności osoby. Możemy się zapytać, czy również wobec nas, prawda, nasza ta nieumiejętność utożsamienia się ze swoim ciałem, afirmacji swojego ciała. Wiemy, jak dużo jest różnego rodzaju schorzeń wynikających z tego, prawda, schorzeń duchowych, psychicznych, wynikających z tego, że człowiek nie akceptuje swojej cielesności. Prawda, że ta epidemia anoreksji i bulimii, o której się mówi, jest tylko jednym z epifenomenów, ale tak naprawdę każdy z nas musi się zmierzyć z tym, prawda, utożsamieniem się ze swoim ciałem, prawda, pewnej jedności ducha ze swoim ciałem. Tak już mówi ten trzeci element, to jest coś, co on nazywa wstydem kosmicznym, bo mówi, że tak naprawdę jest to znowu taka klasyczna teologia chrześcijańska, która mówi o tym, że przed grzechem człowiek utożsamiał się ze stworzeniem, jakby czuł się wewnątrz stworzenia, wewnątrz ogrodu u siebie. Po grzechu następuje pewne pęknięcie między człowiekiem i światem wyrażone w tej karze Bożej, o której mówi trzeci rozdział Księgi Rodzaju, przeklęta, niech będzie ziemia z Twojego powodu i tak dalej. I wreszcie jest wstyd seksualny, który tutaj określany jest jako wstyd relacyjny, ten wstyd wobec drugiej osoby. I papież mówi o wstydzie immanentnym, czyli właśnie tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, tej trudności utożsamienia się ze swoim ciałem. Rozbicie pierwotnej, duchowo-cielesnej jedności człowieka. Zasadniczo to są te podstawowe dane, o których mówi nam mówią nam dwa pierwsze opisy, dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Wydaje mi się, że na tym chciałbym skończyć, zarysowując tylko dalszy ciąg jakby tej teologii ciała, którą papież tworzy. Otóż proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie, wracając do początku tego dzisiejszego wykładu, za słowami Chrystusa chcieliśmy przyjrzeć się początkowo, tak? Czyli pewnemu zamysłowi Bożemu wobec człowieka, wobec małżeństwa, zamysłowi, który został nam objawiony w opisie stworzenia, w pierwszych dwóch rozdziałach Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, w pierwszym i drugim rozdziale. Mamy więc pewne powołanie człowieka do doskonałości, do bycia czymś, co nazwaliśmy komunijnym obrazem Bożym, wtedy, kiedy człowiek tworzy jedność z drugim człowiekiem. W każdej jedności, ale przede wszystkim w małżeństwie. Dlatego to nas dzisiaj przede wszystkim interesuje. Trochę inaczej mówią o tym mowa opisy stworzenia. Jakby inny jest język tych opisów. Grzech, nazwany pierwszym grzechem, czy grzechem pierworodnym, który jest opisany w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, wprowadza tam jakieś dramatyczne zerwanie z obrazem Bożym, jakieś dramatyczne zerwanie z tym zamysłem, który został zarysowany. Możemy tylko powiedzieć, że my odnajdujemy w sobie prawdę każdego z tych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju. Prawdę w sobie. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę każdy z tych trzech rozdziałów mówi o stworzonym człowieku, to znaczy o każdym z nas. Bo w każdym z nas ta zawarty jest ten zamysł Boży w naszej naturze, w tym, kim jesteśmy, zamysł Boży, przez który możemy się spełnić. W każdym z nas niesiona jest w naszej wewnętrznej pamięci, w naszym doświadczeniu prawda o grzechu i o tym, jak grzech niszczy to, co jest pierwotnym zamysłem Boga. I jeszcze trzecia część prawdy o każdym z nas to jest to bycie poddanym odkupniczemu działaniu Chrystusa. Prawda? Chrystus przychodzi, żeby wybawić grzesznego człowieka, żeby pomóc nam zrealizować ten pierwotny zamysł Ojca, także jeśli chodzi o małżeństwo. Nie oznacza to jakiegoś automatycznego, bezpośredniego powrotu do pierwszego lub drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, bo historia zbawienia nie tak działa, że będę miał wrócić, prawda, do czasów Adama i Ewy. Niemniej, prawda, Chrystus otwiera pewną nową epokę teologiczną, prawda, w dziejach ludzkości. Niemniej, w tych dwóch pierwszych rozdziałach zawarte są nadal pewne prawdy, które my teraz, dzięki łasce Chrystusowej, dzięki temu, że jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy w Kościele, mamy szansę zrealizować. To jest prawda, nierozerwalność małżeństwa chociażby. To jest ta antropologiczne stanie się darem, o którym mówiliśmy. To jest cały szereg tego, co określiliśmy po prostu jako prawda początku. Dobrze. Myślę, że na tym skończymy i dzięki temu będziemy mieli trochę, widzę, że jest trochę tych karteczek, więc będziemy mieli czas na pytania. Dziękuję bardzo.
Pytanie pierwsze. Dlaczego Bóg stworzy bardzo wielu ludzi, których głównym doświadczeniem życia jest cierpienie, którego nie wybrali, a którego też nie mogą uniknąć? Co z ich przystępem do doświadczenia jedności na zwrócie Ojca Świętej?
Ja rozumiem, że te pytania są też takimi pytaniami, w których próbujemy na bardzo trudne ludzkie problemy prawie odpowiadać z głębi wiary, tak? Pokazać, że jest perspektywa wiary. W tym znaczeniu postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Otóż jeżeli chodzi o ludzkie cierpienie, na pewno wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego małe dzieci umierają na rak. Prawda? Nie wiemy, dlaczego ktoś w kwiecie swojego życia, mając kilkoro małych dzieci, ginie nagle beznadziejnie, głupio, w wypadku samochodowym, zabity przez pijanego kierowcę, tak? W dodatku wracającego z wesela, tak? Nie wiemy tych rzeczy. I jakby w tej rzeczywistości egzystencjalnej nie ma co udawać, prawda, że wszystko wiemy. Natomiast możemy zawsze kilka rzeczy powiedzieć. Otóż możemy powiedzieć tak, że w przypadku takiego ludzkiego cierpienia, o którym jest tutaj mowa, samotności, poczucia bycia zostawionym samym, prawda, zmagania się z własną depresją, możemy powiedzieć, że po pierwsze, każdy z nas żyje w perspektywie, którą chciałbym nazwać perspektywą nadziei czy perspektywą zbawczą. To znaczy, jeżeli ktoś doświadcza takiego głębokiego opuszczenia, zostawienia, jakiegoś dramatu samotności, to musi być świadomy tego, że wie, że jest jak odpowiedź. Prawda? Jest ratunek. I to jest nadzieja. Po drugie, każde ludzkie cierpienie, i to jest pewna stara perspektywa chrześcijańska, o której również pięknie mówili ojcowie Kościoła, każdy ludzki brak jest tak naprawdę wezwaniem do tego, żeby budować ludzkie relacje. Bo ojcowie Kościoła często mówili, że tak naprawdę pewne braki wśród ludzi, to, że niektórzy mają więcej, a niektórzy mają mniej talentu, zdolności, różnego rodzaju umiejętności, tak naprawdę jest wezwaniem do budowania ludzkiej wspólnoty. Bo to o to chodzi, prawda? Żeby ludzie nawzajem się uzupełniali tym, czego inni nie mają. I być może jest również tak, że dla każdego z nas, prawda, drogą do realizacji swojego powołania jest równocześnie podtrzymywanie tych, którzy ustają w drodze, prawda, którzy sami nie dają sobie rady. I to jest także perspektywa budowania Kościoła i perspektywa budowania więzi pomiędzy ludźmi. I ostatnia, trzecia rzecz, myślę, że to jest z całą pewnością perspektywa myśli papieża, że to bycie darem, prawda, o którym tutaj mówiliśmy, jest z całą pewnością pewnym tworzywem każdego małżeństwa. Bezinteresowne stanie się darem. Ale równocześnie jest oczywiste w myśli papieża, że to jest wezwanie do każdego człowieka, prawda, że każdy człowiek, który jest chciany przez Boga ze względu na siebie samego, ma stać się darem po to, aby tak odnajdywać innych ludzi. I myślę, że osoby, które żyją samotnie, czy osoby, które żyją w ślubie czystości, tak jak dominikany, czy inne osoby konserwowane, czy wreszcie osoby, które z różnych powodów zostały same w życiu, dlatego że umiera współmałżonek, choć ten ktoś drugi się nie znalazł, te wszystkie osoby mają nadal to samo zadanie, prawda? Czynić ze swojego życia darem dla Pana Boga i dla nich. I być może też, że ta plaga samotności, z którą mamy do czynienia w dzisiejszej kulturze, prawda? Bo ta plaga samotności, ona jest korelatem innych rzeczy, ona jest korelatem braku czasu dla siebie, zagonienia wszystkich ludzi tym, że zajmujemy się dokładnie innymi rzeczami niż budowaniem więzi z ludźmi. I oczywiście jest korelatem powierzchowności więzi, prawda? Tego, że te więzi są płytkie, powierzchowne, budowane są tak na łapocach. Wiele rzeczy już napisano na temat tego, że to jest jakaś epidemia samotności, ale równocześnie chrześcijańska odpowiedź na tą epidemię samotności, najprostszy sposób, żeby przestać czuć się samotnym, prawda? Polega na tym, nie żeby zmusić, prawda, znaleźć drugiego człowieka, który zapewni moją samotność, tylko polega na tym, żebym ja ofiarował swoją samotność innym, którzy się czują samotni, prawda? I są ludzie, którzy są wolontariuszami w domu dziecka, prawda, w domach starców, w szpitalach. To jest sposób przekroczenia własnej samotności. Nie ma innego sposobu przestania się czuć samotnym niż bycie dalej. Bo nawet w małżeństwie, jeżeli wkrada się jego miejsce, prawda, można czuć się przeraźliwie samotnym i przeraźliwie nieszczęśliwym, mimo tego, że ma drugą osobę tuż, prawda, w tym samym łóżku, w tym samym pokoju, w tym samym mieszkaniu, można być przeraźliwie samotny.
Drugie pytanie. Czy różny sposób przeżywania swojej religijności w małżeństwie, na przykład jedna z osób przeżywa ją bardziej aktywnie, druga mniej, czy te różne sposoby przeżywania religijności można w jakiś sposób połączyć, zjednoczyć?
nie tak. To są myślę, może no, cóż, no to jest bardzo bliska sytuacja, prawda, że ktoś jest bliżej Pana Boga, a ktoś jest dalej. Pytanie jest o tak jak sedno, dlatego przede wszystkim, że podkreśla, że spotkanie się w Panu Bogu wspólne jest kluczowe dla spotkania się ze sobą. Prawda? Ja znam dzięki Bogu takie małżeństwa, które przeżywają swoją więź wzajemną, głęboko także dlatego, że wspólnie przeżywają głęboko swoje więź. Bo i o to chodzi sakramentalności małżeństwa, prawda? Że małżonków łączy Bóg i łączy wspólna wiara. A cóż wtedy, kiedy tego nie ma? No cóż, prawda? Zawsze się można o to starać. Ludzie się nawracają w różnym okresie swojego życia. Często w małżeństwie tak jest, że jedna osoba w różnych okresach życia musi nieść małżeństwo. Ja również mam takie doświadczenia swoich przyjaciół, że muszę im powiedzieć, musisz podnieść teraz to małżeństwo. Prawda? Musisz wziąć dwie osoby. Masz dźwigać na sobie dwie osoby. W różnych okresach, prawda? Ktoś jest chory, ktoś przeżywa depresję. To nie jest powód, żeby zostawić tą osobę. Natomiast to pytanie ma jeszcze jeden wymiar, prawda? Również chciałbym o tym powiedzieć, o trudności małżeństw, które są zawarte z osobą niewierzącą, bądź z osobą innej religii. Prawda? I oczywiście, jak zdajecie sobie sprawę, Kościół dopuszcza taką możliwość, jest możliwość zawarcia małżeństwa, gdzie jedna osoba jest katolikiem, druga jest osobą niewierzącą, bądź osobą z innej religii. Natomiast tak naprawdę pewna tradycyjna mądrość kościoła, która dzisiaj jakby się troszeczkę rozmywa, jakby trochę w takim entuzjazmie, prawda, dialogu religijnego o tym zapomnieliśmy niesłusznie, to było ostrzeganie przed takimi małżeństwami. I to ostrzeganie było bardzo mądre, ponieważ chodziło dokładnie o to, że my chrześcijanie mamy pełną wizję małżeństwa, jego nierozerwalności, jego jedności, jego świętości, którą niełatwo jest odnaleźć poza kulturą chrześcijańską. Prawda? Z którą niełatwo jest pogodzić się osobie niewierzącej w perspektywie całego życia i z którą często niełatwo jest pogodzić się osobie z innej religii. I warto o tym też pamiętać.
Jak teologia moralna odnosi się do osób żyjących w związkach niesakramentalnych? Chodzi o komunię ciała.
Chodzi o?
Komunię ciała.
Cóż, jakby nic nowego w ostatnich, nie wiem, trzech dniach nic nowego nie dokonało się w Kościele w tej dziedzinie, o czym mógłbym Wam zakomunikować, prawda, ten, który jest poinformowany z najświeższego źródła. Myślę, że raz jeszcze powtórzmy więc tradycyjne prawdy. I te tradycyjne prawa są następujące. Otóż prawda pierwsza. Ludzkie losy są często bardzo skomplikowane i trudne. Czasami jest tak, prawda, z różnych powodów, że ktoś żyje w niesakramentalnym małżeństwie. Prawda pierwsza więc mówi, że ten ktoś nie przestaje być katolikiem. Nie przestaje być kimś, kto należy do Kościoła. Raczej Kościół patrzy na tą osobę, której w danym okresie swojego życia pokomplikowały się losy. Ta osoba, jak wszyscy tutaj obecni, łącznie z mówiącym te słowa jest wezwana, te osoby są wezwane do nawrócenia i głównie na nowo odrodzenia swojej więzi z Chrystusem. prawda druga. Kościół rzeczywiście nie pozwala takim osobom na, jeżeli żyją tak jak małżeństwo, w związku niesakramentalnym, na przystępowanie do komunii. Dlaczego? Dlatego, że komunia, którą przyjmujemy podczas Mszy Świętej, jest znakiem trwania w łasce uświęcającej, która jest pełną jednością z Chrystusem, którego przyjmujemy w komunii świętej. Osoby, które tak jak patrzą pierwszy, które z różnych powodów skomplikowało się życie, w danym momencie nie mogą wyznać tej pełnej jedności z Chrystusem. Ten związek, w którym żyją, nie jest związkiem małżeńskim. De facto więc, jeżeli współżyją, trwają w stanie grzechu ciężkiego. Często w sposób, w różny sposób rozkładamy osobą winę, czy grzech w takiej sytuacji. Punkt trzeci. A więc tam coś tego rodzaju pomysły, które z czasu do czasu pojawiają się, jak jednorazowa komunia święta, bo dziecko przystępuje do pierwszej komunii. To jest nonsens, prawda? To jest dla nas, dla chrześcijan, taka ceremonia nic nie mówi, bo co to jest, prawda? To nie jest jednorazowy bilet wstępu zamiast karnetu, prawda? Punkt trzeci. Tak jak my wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia, tak samo te osoby wezwane są do tego, aby na nowo odnowić swoją jedność z Chrystusem. Ta jedność w ich przypadku oznacza czystość małżeńską w znaczeniu zaprzestania współżycia. Tak? I cóż, jest to w pewnym sensie wybór i pewne zaproszenie dla nich heroiczne. Prawda? Bo Kościół im mówi, cóż, małżeństwo, w którym żyjecie, nie jest sakramentalne. Jeżeli nie można uczynić z niego sakramentalnego małżeństwa, prawda? Bo okazuje się, że dla obu małżonków to jest drugie bądź trzecie małżeństwo, to poprzednich nie da się odnieważyć. Jedynym wyborem jest ten pewien heroizm życia w czystości. Niektórzy ludzie są w stanie go podjąć, prawda, ze względu na to, że chcą żyć w jedności z Chrystusem, inni nie. Osądzenie konkretnych ludzkich wyborów, prawda, jest już dziełem Chrystusa, a nie pasterzy Kościoła. To Chrystus będzie sądził, prawda, swoje owce, a nie.
Kolejne pytanie jest z pozdrowieniami dla ojca z Lubelszczyzny. I pytanie brzmi, jak należy interpretować grzech pierworodny? Czy tylko jako nieposłuszeństwo? Czy pożądliwość jako efekt skosztowania z drzewa poznania ma inne znaczenie?
Cóż, myślę, że grzech pierworodny jest pewnym, jeśli można użyć takiego określenia, archetypem każdego grzechu. Tak? Czyli w grzechu pierworodnym, przepraszam, tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że możemy odnaleźć te elementy, które są obecne w każdym grzechu. A więc po pierwsze, niewątpliwie grzech pierworodny, jak to zostało powiedziane, jest nieposłuszeństwo. Bo jest przekroczeniem zakazu Bożego. Ale grzech pierworodny wiąże się także z jakąś formą tego, co późniejsza teologia nazwała, przepraszam, nieuporządkowanym zwróceniem się do dóbr doczesnych. Prawda? Bo jest tak jakiś moment, jest kuszenie za nami jakiś moment atrakcji, prawda? Pojawia się jabłko, pojawia się jakieś dobro, które okazuje się, że jest na tyle atrakcyjne, że stanowi bodziec do przekroczenia zakazu Bożego. A więc jest jakiś moment, prawda, pożądliwości tego, że zależy nam na czymś bardziej niż na wierności Panu Bogu. Niewątpliwie niewątpliwie w każdym grzechu, prawda, o tym też mówi klasyczna teologia, jest jakiś moment w tym, prawda, czyli taka prawda powiedzenia sobie, że ja lepiej wiem niż Pan Bóg, co jest dla mnie dobre. A więc w grzechu pierwotnym z całą pewnością, no cóż, możemy wyróżnić tych kilka podstawowych elementów, dwa z nich są najistotniejsze, prawda, i one są w każdym grzechu. Odwrócenie się od Boga i nieuporządkowane zwrócenie się ku innym dobro.
Skoro małżeństwo stanowi pełne człowieczeństwa i najlepiej odzwierciedla Boga, to dlaczego w tradycji chrześcijańskiej pojawił się celibat?
Bardzo dobre pytanie. Ja specjalnie rozumiem, że mam czas na myślę, że to jest trochę tak, że oczywiście ku Bogu można zdążać bardzo wieloma ścieżkami. I gdybyśmy powiedzieli, że małżeństwo jest jedną z nich, że małżeństwo jest jedyną z nich, prawda? Gdyby ktoś taki wniosek wyciągnął z tego, to by było nieprawda. Małżeństwo jest podstawową drogą. Jest podstawową drogą, prawda? Jest podstawową drogą, dlatego, że powołani do niego jesteśmy na mocy naszej natury, jako mężczyźni i kobiety, prawda? Jako ci, którzy mają naturę seksualną. Małżeństwo jest podstawową drogą dążenia do świętości, dlatego, że wybiera zdecydowana większość z nas, tak? Właśnie z tego powodu, że jest wpisane w naszą naturę. Nie jest więc drogą jedyną. Czy jest drogą najdoskonalszą? Nie. Dlatego, że doskonałość małżeństwa, że doskonałość świętości, czy pełnia świętości rządzi się innymi kryteriami. Prawda? Bo można żyć w małżeństwie i głęboko nie realizować celu małżeństwa. Kto w takim razie realizuje cele małżeństwa? Ten, kto potrafi w małżeństwie żyć pełnią miłości, prawda? Gdzie, a więc tak naprawdę to umiejętność miłości, prawda? To, co my nazywaliśmy tworzeniem komunii, czy tworzeniem więzi z inną osobą, tworzy doskonałość życia w małżeństwie, ale również życia w każdym innym stanie. Prawda? Także w stanie czystości, także w stanie celibatu. Celibat więc i czystość, jak na to zwraca uwagę to pytanie, ma inne zadanie niż małżeństwo. Jakie jest zadanie czystości i celibatu? Otóż z całą pewnością na to znaczenie wskazuje Chrystus w niektórych swoich wypowiedziach, jak też przykładem swojego życia, prawda? Co jest również istotne. W historii Kościoła Chrystus również nie założył rodziny, cały szereg późniejszych jego naśladowców nie założył rodziny. Z czasem zostało usystematyzowane w postaci trzech ślubów, także ślubu czystości czy celibatu. Zasadniczo chodzi o to, że ślub czystości czy celibatu jest przypomnieniem nam wszystkim, całemu Kościołowi, że w więzi z Chrystusem człowiek może odnaleźć swoją pełnię. I są tacy ludzie, którzy są powołani do tego, po to, żeby nam wszystkim o tym przypominać. Prawda? Że w pewnym sensie żyjemy w czasach ostatecznych. I w tej rzeczywistości więzi z Chrystusem, nawet bez tej naturalnej instytucji rodziny, rodzicielstwa, posiadania dzieci, bycia mężem, żoną, matką, ojcem, można odnaleźć swoją pełnię. Dlatego, że Chrystus jest prawdziwym zbawicielem, prawdziwym odkupicielem ludzkości. I każdy z nas żyjący w ślubie czystości, czy w celibacie, z mniejszymi bądź większymi trudnościami Boże, tak? To przeżywa. Tak? Że oczywiście, że Bóg, że człowiek nie jest ojcem, prawda? Że nie ma własnych dzieci biologicznych. Czasami mówią, prawda, że nie ma się własnej rodziny, ale równocześnie to jest sprawa, że człowiek odnajduje pełnię swojego życia i szczęście rzeczywiście w tej rzeczywistości Kościoła w jedzie z Chrystusem. Więc proszę zwrócić uwagę, że taka interpretacja ślubu czystości celibatu tak naprawdę unieważnia pytanie, prawda, co jest ważniejsze, co jest doskonalsze. Są różne drogi realizacji chrześcijańskiej doskonałości. One się wzajemnie uzupełniają, one są sobie nawzajem potrzebne.
Jak Kościół postrzega różnice wieku w małżeństwie? Czy istnieją jakieś kryteria wiekowe?
Jeśli dobrze wiem, to jest pewne kryterium minimum, tak? Że nie znam najdoskonalszych, najnowszych 16-18, tak? W przypadku kobiety i mężczyzn. Więc takie są najnowsze nie. A poza tym, jeżeli chodzi o różnice lat, to jak rozumiem, obowiązuje za tym roztropność. Proszę być roztropny.
Jak rozumieć naturalne planowanie rodziny, traktując seksualność człowieka jako dar od Boga do przekazywania życia?
Znów, nie powiem wam więcej niż zapewne wszyscy wiecie. Natomiast to pytanie tak naprawdę dotyczy również tego pytania, które zostało postawione wcześniej o małżeństwo z osobami, które są na różnym stopniu wiary, które są na różnym stopniu bliskości z Panem Bogiem, bądź też małżeństwo z osobą niewierzącą. Tak? Dlatego, że ja jestem głęboko przekonany, że do zobaczenia potrzeby naturalnego planowania rodziny, naturalne planowanie rodziny może być również metodą antykoncepcyjną. Tak? Zresztą często mówi się, że jest dosyć skuteczną metodą antykoncepcyjną. Natomiast naturalne planowanie rodziny jest czymś zupełnie innym. Jest takim popatrzeniem na własne ciało, czy na własne ciało w małżeństwie, na relację seksualną, na płodność, na własną płodność mężczyzny i kobiety, które jest zobaczeniem tego, że to jest tak naprawdę, trzeba powiedzieć w kontekście powołania chrześcijańskiego, powołania mężczyzny i kobiety. I tak jest, prawda? Chrześcijaństwo w odróżnieniu od innych religii czy innych, prawda, kultur mówi o tym, że ludzka seksualność i ludzkie stawanie się jednym ciałem, prawda, mężczyzny i kobiety, jest jakieś podobieństwo do Boga. No to jest ten kontekst, o którym tutaj mówimy. I w związku z tym rodzenie człowieka, czy danie początku nowemu życiu, jest uczestniczeniem w boskim ciele stworzenia. Tak? Jest jakąś czynnością świętą. Zresztą proszę pamiętać, że prokreacja, prokreacja, czyli rodzenie człowieka, tak naprawdę bierze się od kreacji. Ta kreacja, czyli stworzenie. Prokreacja jest uczestnictwem, współpracą z Boga w jego dziele stworzenia. To jest perspektywa chrześcijańska. Ona mówi o godności poczęcia nowego bycia. Dlatego też myślę, że to jest ta perspektywa, której trzeba pamiętać, że Kościół nie dopuszcza, prawda, jakichś środków antykoncepcyjnych, mechanicznych, chemicznych, prawda, różnego rodzaju, ponieważ chodzi o godność przygotowane dla domowej rodziny. A równocześnie trzeba właśnie uczynić to w szacunku dla swojego organizmu, dla mechanizmu, prawda, mocowodczych mężczyzny i kobiety i z przekonaniem, że małżeństwo jest powołane do tego, żeby dzielić się swoim szczęściem.
Chciałem jeszcze zapytać, jaka jest waga komunii cielesnej w małżeństwie? Bo z jednej strony jest tak, że Kościół nie udziela sakramentu małżeństwa osobom, które trwale nie są w stanie podjąć takiego aktu, a z drugiej strony istnieją białe małżeństwa i tak jak ojciec wspomniał, nawet Kościół zaleca takim małżeństwom niesakramentalnym, aby w taki sposób żyły, choć mógłby z drugiej strony sugerować, aby takie osoby się jednak rozeszły.
Myślę, że tak naprawdę chodzi troszkę o dwie różne rzeczy. Otóż to prawda, że małżeństwo różni się od przyjaźni. Małżeństwo jest takim byciem mężczyzny i kobiety razem, kiedy stają się oni jednym ciałem. I proszę zwrócić uwagę, że Kościół, jakby mówiąc o tym i uważając, że małżeństwo, w której nie było skonsumowania małżeństwa po ślubie, gdzie nie było aktu seksualnego, zjednoczenia seksualnego, tak naprawdę nie ma małżeństwa, mimo sakramentu małżeństwa. I unieważnienie tego małżeństwa w sumie jest bardzo ważne. Kościół nie było małżeństwa, dlatego że i znowu nie chodzi o to, że Kościół ciągle powtarza jak najwięcej dzieci, tylko chodzi o to, że chodzi o godność i jedności cielesne. Chodzi o to, że to stanowi o wartości małżeństwa. W jakich sytuacjach Kościół takiej jedności, otóż w przypadku małżeństw niesakramentalnych, tak naprawdę Kościół mówi, prawda, nie może być jedności cielesnej w sytuacji, kiedy nie ma małżeństwa. Prawda? W przypadku białych małżeństw, czyli tych małżeństw, które z różnego powodu, prawda, w przypadku białych małżeństw najczęściej myślimy o pragnieniu życia, doskonałości, prawda, jakby życia doskonałego przed Panem Bogiem. Wydaje się, że w tym znaczeniu czystość małżeństwa usprawiedliwia pragnienie tej czystości przed Panem Bogiem, prawda? Ale znów Kościół mówi, że to musi być decyzją ogólną. Czyli jeżeli jedna żona, jakoś mąż, jedna strona zdecydują, że nagle będą tak właśnie żyli, no to, prawda, od mądrego spowiednika, bo taka osoba powinna spodziewać się porządnej awantury, prawda, bo małżeństwo jest pewną, prawda, jednością, także w znaczeniu życia cielskiego. Mam nadzieję, że widzicie, że z tego obrazu wyłania się pewne przekonanie o godności współżycia seksualnego pod warunkiem, że ta godność współżycia seksualnego nie jest rozumiana jako duże masowe jest to pojęcie samozaspokojenia, prawda, czy potęgi seksualnego, który jest tak automatyczny i tak naturalny, że musi być zaspokojony, bo jak nie jest zaspokojony, to człowiek jest głęboko sfrustrowany i nieszczęśliwy. Tak? Mam nadzieję, że widzicie, że z tego obrazu wyłania się takie przekonanie, że współżycie seksualne jest czymś pięknym i ważnym, ale pod warunkiem, że przekroczy ten stereotyp, że stanie się tak, jak jest mowa o tym języku biblijnym, środkiem komunikacji, prawda? Komunikacji, czyli budowania jedności mężczyzny i kobiety, takim językiem rozmawiania ze sobą, budowania jedności.
Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękujemy bardzo za wykład.